Przed mikrofonem Maciej Maria Jastrzębski. Zaczynamy przegląd mediów arabskich i zaczniemy od Al Jazeera, ponieważ przekazuje niezwykle istotną informację o przewrocie w Adenie, który był dokonany przez popleczników Emiratów. Mówi też tutaj Al Jazeera o szturmach na domy i rekwizycji broni. Lokalne źródła Al Jazeera w Adenie poinformowały, że siły wspierane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie wtargnęły do mieszkania oficjali obalonego prawowitego rządu jemeńskiego w prowincji Adenie. Obalenie rządu według Al Jazeera jest efektem emirackiego spisku przy cichym przyzwoleniu Arabii Saudyjskiej. Splądrowane mieszkania należą do wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych Ahmeda bin Ahmeda al-Maisariego i ministra nafty Awasa al-Aude. Włamano się również do mieszkań licznych przywódców wojskowych i innych oficjeli rządowych. W niedzielę doszło także do starć między siłami wspieranymi przez Zjednoczone Emiraty Arabskie a ochroną mieszkania Sulejmana Azamikiego, piastującego urząd doradcy ministra spraw wewnętrznych. Walki ustały dopiero po ingerencji plemiennych mediatorów. Według naocznych świadków doszło również do splądrowania pałacu prezydenckiego. Zdaniem ministra spraw wewnętrznych Ahmeda bin Ahmeda al-Maisariego, działania sił wspieranych przez Emiraty są dokładną kopią akcji podjętej przez wrogie plemię Hutich w mieście Sana. Do głównych starć o Aden doszło w zeszłą środę. W ich wyniku członkowie rządu w Adenie zostali zmuszeni do opuszczenia pałacu prezydenckiego w dzielnicy Al-Ma'ashiq. W ostatnich momentach bitwy niektórzy z ministrów zostali wywiezieni z Adenu przez siły saudyjskie. O przejęciu pełnej kontroli nad Adenem przez siły wspierane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz o odwrocie sił rządowych telewizja saudyjska poinformowała w poniedziałek, aczkolwiek nie udostępniła żadnych dowodów audiowizualnych. Według al-Maisariego w walkach o Aden brały udział siły w liczbie 400 samochodów bojowych operowanych przez, jak to uznał, najemników. Teraz przechodzimy do drugiego newsa, a jest to dosyć ciekawa zbieżność dat, ponieważ będzie tutaj mowa o niepodległości Indii, którą datuje się na 15 sierpnia, czyli na ten sam dzień, w którym to obchodzimy Święto Wojska Polskiego i przy okazji oczywiście w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Kaszmir w oblężeniu, mieszkańcy cierpią. Siły indyjskie od 9 dni kompletnie odcinają prowincję Kaszmir od świata po tym, jak rząd indyjskich nacjonalistów obalił kaszmirską autonomię 5 sierpnia bieżącego roku. Mieszkańcy przebywający w kaszmirskich domach, odcięci od świata, stali się świadkami bezprecedensowych działań aparatu bezpieczeństwa, pisze Al Jazeera. Między innymi zwiększono obecność policji i wojska na ulicach Kaszmiru, wprowadzono godzinę policyjną, przerwano rok szkolny i odcięto internet. Tak zwane oblężenie ma potrwać do dzisiaj, czyli do czwartku 15 sierpnia, kiedy to Indie świętują swój Dzień Niepodległości. Obecnie ulice stolicy Kaszmiru, Srinagar, patrolowane są przez oddziały wojskowe. Zakazano zgromadzeń, wobec czego miasto zdaje się opustoszałe. Z powodu stanu wyjątkowego wielu muzułmanów nie mogło odprawić tradycyjnych modlitw związanych z Eid al-Adha, najważniejszym świętem muzułmańskim rozpoczynającym się 10 dnia miesiąca Hidży, na który przypada pielgrzymka do Mekki. Święto Eid al-Adha w tym roku zaczęło się 11 sierpnia, skończyło się w środę, a upamiętnia ono ofiarę Abrahama i jego posłuszeństwo wobec Boga. To w to święto muzułmanie ubijają baranka tak, aby 1/3 oddać potrzebującym, 1/3 krewnym, a pozostałą 1/3 spożywają sami na wspólnej uczcie. Wysoki indyjski oficjel powiedział, że restrykcje nałożone na komunikację w Kaszmirze i na zgromadzenia zostaną poluzowane wraz z ustabilizowaniem się sytuacji. Pomimo zaistniałych trudności, muzułmanie wyszli na ulicę po świątecznej modlitwie, aby dać wyraz swojemu niezadowoleniu z obalenia autonomii kaszmirskiej. Rząd indyjski wysłał 25 tysięcy żołnierzy w celu kontrolowania sytuacji w tejże prowincji. Przejdziemy do nowego źródła informacji, Morocco World News. Jest to portal, który pisze o wydarzeniach w Maroku i Artykuł, jaki tutaj przedstawię, nosi tytuł Król Mohammed VI odwołuje oficjalne obchody swoich 56. urodzin. Decyzję podjęto na fali rozporządzenia Królewskiego Ministerstwa Dworu, które jeszcze w czerwcu wezwało do skromnego obchodzenia innego marokańskiego święta, jakim jest Dzień Tronu. We wtorek z kolei Ministerstwo Królewskich Pałaców poinformowało, że jego wysokość Król Mohammed VI nie zorganizuje oficjalnych obchodów z okazji swych 56. urodzin w swym pałacu w Rabacie. Święto obchodzi się tradycyjnie 21 sierpnia, to jest tego samego dnia, co dzień, w którym następuje Dzień Młodzieży, poświęcony wkładowi marokańskiej młodzieży w istnienie Maroka. Król Mohammed VI urodził się 21 sierpnia 1963 roku, pochodzi z dynastii Alawitów marokańskich, nie należy ich mylić z Alawitami syryjskimi, zapoczątkowanej przez Hasana Adedahil, zwanego wychodźcą, który przybył w XIII wieku do północno-zachodniego rogu Afryki z miejscowości Janub en-Nahl, wciąż znajdujący się na Półwyspie Arabskim. Teraz przejdziemy jeszcze do Al Arabii, to jest agencja informacyjna z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, należące natomiast do Królestwa Arabii Saudyjskiej. I kilka słów teraz o pielgrzymce muzułmańskiej. Pielgrzymi kontynuują kamieniowanie szatana. Tak, zaraz wytłumaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. Obrządek ten jest elementem Al-Hadżu, to jest muzułmańskiej pielgrzymki do Mekki, której celebracja w tym roku zaczęła się z 9 na 10 sierpnia, a kończy się dzisiaj, to jest z 14 na 15 sierpnia. Ciskanie kamieniami w kamienne filary odbywa się trzeciego, przedostatniego i ostatniego dnia Al-Hadżu. Działanie to symbolizuje kamieniowanie szatana, który pod trzema postaciami próbował skusić i odwieść Abrahama od Boga, a więc również od, w mniemaniu muzułmanów, od islamu zwanego prostą ścieżką lub prostą drogą. Trzeciego dnia kamieniuje się tylko największy filar, tak zwany Jamrat al-Aqaba. Za drugim razem pielgrzymi muszą ukamieniować wszystkie trzy filary, w każdy ciskając siedmioma kamieniami. Jeżeli pielgrzym zdecyduje się na spędzenie nocy z przedostatniego na ostatni dzień na nizinie Mina, przed jej opuszczeniem muszą ponownie ukamienować wszystkie filary. Na nizinie Mina znajduje się 5 kilometrów, znaczy nizina Mina znajduje się 5 kilometrów na wschód od centrum Mekki. Umieszczono na niej 100 tysięcy klimatyzowanych namiotów mogących pomieścić 3 miliony pielgrzymów. Pozwalają one wiernym muzułmanom na komfortowe spędzenie nocy podczas pielgrzymki. Inne rytuały, które muszą wypełnić muzułmanie podczas Al-Hadżu, to ubranie białych szat zwanych galabijami, siedmiokrotne obejście Kaaby i siedmiokrotne pocałowanie lub dotknięcie meteorytu zwanego czarnym kamieniem, który wystaje właśnie z jednego rogu z Kaby. Trzymanie wigilii i wsłuchiwanie się w kazania na pustkowiu Arafat, a także złożenie w ofierze baranka i ogolenie głowy na łyso. Taka ciekawostka, Arabowie znaleźli się też w Zakopanem i chcąc spełnić wszystkie wymogi święta Ida al-Adha i okresu pielgrzymki, zaczęli obdarowywać nieznane sobie polskie dzieci gotówką. Pewna matka zorientowała się, że pewien obco wyglądający mężczyzna podchodzi do jej dziecka i wkłada mu w rękę 500 zł w banknocie. Chciała zareagować, podeszła do darczyńcy i zaczęła protestować. Natomiast Arab powiedział, że musi taki uczynek tutaj spełnić, ponieważ jest to element jego kultury, jego zwyczajów, które przyniósł ze swojego kraju rodzinnego. A taką jeszcze gwoli ścisłości, te 500 zł to się nazywa idea. To jest taki prezent, który się właśnie dzieciom daje podczas Eid al-Adha. Pani redaktor, czy jeszcze jest czas, czy już czas upłynął?
Już czas powoli nam się kończy, bo mamy następnego gościa, ale bardzo serdecznie dziękujemy za ten przegląd prasy. Słuchacze dzisiaj mieli okazję usłyszeć już, jak wyglądała warszawska pielgrzymka na Jasną Górę. No i mieliśmy też okazję zobaczyć, jak pielgrzymuje się na Bliskim Wschodzie. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję Państwu.
A ze mną w studio jest już pan Krzysztof Jabłonka.
Witam jeszcze raz serdecznie.
Witam. Za chwilę będziemy rozmawiać o Bitwie Warszawskiej, ale na początek posłuchamy sobie pieśni patriotycznej. To będzie piosenka Serce w plecaku. Minęła godzina 8:19, to była pieśń patriotyczna Serce w plecaku, a ze mną w studio jest pan Krzysztof Jabłonka, witam ponownie.
Jeszcze raz witam, jeszcze serdecznie.
Historyk, ale również publicysta i nasz kolega redakcyjny z Radia Wnet oraz pan Adam Borowski.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Pan Adam jest wydawcą, działaczem opozycyjnym, ale też honorowym konsulem Czeczenii. Nie wiem, czy wszystko dobrze wymieniłam.
Czeczeńskiej Republiki Iczkeria.
Republika Iczkeria. Tak, no i będziemy rozmawiać sobie o Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Między 13 a 15 sierpnia na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Wiemy, jak ogromne znaczenie miała ona dla Polski, ale miała ona również wielkie znaczenie geopolityczne. Więc opowiedzmy, jak to odbiło się na całej arenie świata, jakie miało znaczenie dla świata 1920 roku.
No, w 20 roku to świat nawet pojęcia nie miał, co mu zagraża. I to właśnie jest tajemnicą, że trzeba było wiele czasu, żeby dopiero owa wiadomość, owe uświadomienie sobie sytuacji przedarło się. Tutaj trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, że mamy w zasadzie trzy wielkie operacje składające się na pojęcie Bitwy Warszawskiej. To jest już historyczne pojęcie bitwa, ale to jest batalia. Pierwsza to jest bitwa nad Wkrą. To się tutaj zgodzisz, Adamie. Między 13 a 14. Fantastyczny manewr, niezwykle ryzykowny generała Sikorskiego, który też jest współojcem tego sukcesu, spowodował okrążenie wysuniętej bardzo daleko na zachód 4. Armii Sowieckiej. Druga to jest oczywiście bitwa, no powiedzmy w cudzysłowie nad Wisłą, bo do Wisły na szczęście nie doszło, ale bitwa o Radzymin. I ona ma jakby trzy odsłony. Jest taka niewielka i jeszcze mało znana miejscowość Mokre, czy też Wólka Radzymińska, gdzie zginie właśnie kapitan Pogonowski. Sam Radzymin, który czterokrotnie przechodzi z rąk do rąk, ostatecznie zostaje właśnie 15 wieczorem w naszych rękach i Osów. 14 w ataku Legii Akademickiej 235 ginie ksiądz Skorupka. I to jest taki symboliczny, tak jak nasze pokolenie ma księdza Popiełuszkę, tak nasi dziadkowie mieli księdza Ignacego Skorupkę. On wprawdzie nie szedł z krzyżem w górze, jak film pokazuje, to jest tak oczywiście zmitologizowane do obrazu Jerzego Kossaka. On klęczał przy człowieku rannym i udzielał mu namaszczenia. No niekoniecznie śmierci, ale to się nazywa teraz sakramentem chorych. I wtedy został trafiony w głowę kulą rozrywającą, kulą dum-dum, poniósł śmierć. To jest taka śmierć w pracy, bardziej przemawiająca do naszego etosu, niż takie patosowate, też potrzebne, ale to na etapie może młodzieńczym. Najważniejsza rzecz i trzecia część zaczęła się 16 o świcie, ale dokładnie z brzaskiem dnia, 3 rano, ruszyli nasi, jak to mówią, na piechotę, na bosaka nawet, nad Wieprza, prosto na północ. Ciekawostką tej bitwy było to, że jej nie było, dlatego że nie było tam bolszewika właściwie. No, jakieś drobne oddziały ostrzelały się i uciekły i nasi musieli gonić dopiero. Drugiego, trzeciego dnia w zasadzie doszło do poważniejszych działań. Po prostu okazało się, że tak byli pewni siebie w owym czasie bolszewicy, że powstała ogromna dziura między Puławami a Zamościem, może nawet dalej. No i tutaj rola Stalina, który odwiódł Budionnego od rozkazów i zamiast zapełnić tę dziurę swoimi oddziałami, zagubił się gdzieś pod Lwowem.
Stalin chciał mieć swój własny sukces.
Tak.
Po prostu i armię Budionnego zatrzymał, chciał zdobyć Lwów.
A był politycznym doradcą.
Polityczni doradcy wtedy praktycznie mieli władzę nad wojskowymi.
Tak, on mógł pozbawić dowództwa.
On mógł pozbawić dowództwa i chciał koniecznie zdobyć Lwów. I tu warto przypomnieć Zadwórze, prawda?
Tak.
Ten heroiczny, to polskie Termopile, gdzie praktycznie wszyscy obrońcy zginęli, ale dzięki temu, dzięki ich postawie, dzięki ich heroicznej walce, tak, prawda, zatrzymano oddziały Budionnego i Lwów nie został zdobyty. Ja tylko chciałem jeszcze nawiązać do tego, że świat rzeczywiście nie miał zielonego pojęcia, co może zgotować im bolszewizm. W zasadzie wszyscy nikt nie wierzył w zwycięstwo Polaków. Wszyscy ambasadorowie opuścili Warszawę.
Były dwa wyjątki.
Tak, właśnie o nich chciałem powiedzieć. Między innymi o przyszłym papieżu Achillerattim, prawda? Tak. Który po prostu...
Był nuncjuszem
papieskim, tak, i który został tutaj w Warszawie do samego końca.
Na Placu Trzech Krzyży.
Na Placu Trzech Krzyży, tak. To była...
I poseł Turcji.
No i poseł Turcji, tak.
Też nie uległ panice.
Nie uległ panice. Natomiast Europa była dosyć zrewoltowana. Nie wpuszczano, różne grupy nie dopuszczały broni, amunicji do Polski. Czesi zablokowali dostawy amunicji węgierskiej do Polski.
No francuskiej też tak. Miała tamtędy przejść dość spora partia.
Ale później ta pomoc materiałowa z Węgier była nieoceniona.
To już w bitwie niemeńskiej, tak, ale ona przez Rumunię musiała
przez Rumunię,
okrężną drogą.
Także no tu jest, ja chciałbym jeszcze powiedzieć, znaczy chciałem przywołać taką piękną, wspaniałą anegdotę, którą opowiedział mi świętej pamięci Bogdan Skaradziński, który był, napisał wspaniałą książkę Sąd Boży, 1920 roku, którego również byłem wydawcą. Edward Raczyński, przyszły ambasador w Anglii, polski
i prezydent
w Londynie,
na uchodźstwie.
Przyszły prezydent na uchodźstwie, tak. Wtedy jako młody chłopak, znakomicie wykształcony, bo pochodził z rodu szlacheckiego i po prostu tam dbano o dobre wychowanie. Jako 19-letni chłopak uciekł z domu po prostu do wojska i zaciągnął się jako szeregowy i dostał się do obozu rekrutkieckiego, gdzie był przygotowywany do, żeby pójść na front. I przyjechała do tego obozu delegacja francuska. Pułkownik, który zarządzał tym obozem, miał kłopot, bo nie znał francuskiego. W związku z tym nie wiedział, co z tą delegacją zrobić. I nagle dowiedział się, że tu ma szeregowca, który ten język francuski świetnie zna.
Od kołyski zna.
Więc poprosił, znaczy wydał polecenie, żeby się tą delegacją zajął. I oprowadzał, wytłumaczył, ale jak potrzeba było przy obiedzie, to o literaturze francuskiej porozmawiał, o malarstwie włoskim, o muzyce niemieckiej i tak był ten wizytator, dowódca delegacji francuskiej, tak był zachwycony, że do pana pułkownika powiedział, jak wy macie takich szeregowców, to pokażcie mi generałów, prawda? Więc to rzeczywiście na ten front szli po prostu wszyscy, rzeczywiście studenci warszawscy, no, chłopi, robotnicy i ludzie. No, zdawaliśmy sobie sprawę, co Polacy zdawali sobie sprawę, co niesie bolszewizm.
No i co ryzykujemy.
I tak.
Tu jest bardzo ważne podkreślenie, to też jak w powstaniu styczniowym, rola kobiet. Ogromna rola kobiet, które wysyłały mężów, braci, ojców na front.
Ale zaraz, to jeszcze...
Nie chowając ich za spódnicę.
Tak, ale jeśli chodzi o rolę kobiet, bo polska organizacja wojskowa, która nie zakończyła swojego żywotu, tak jak powiedzmy organizacje tutaj w kongresówce z dniem odzyskania przez Polskę niepodległości, ale to była organizacja, która właśnie na wschodzie, gdzie była rewolta na ziemiach polskich, funkcjonowała i tak naprawdę polska organizacja na wschodzie stała kobietami. Po prostu one były najlepszymi wywiadowczyniami, były najlepszymi kurierkami.
I niekiedy dowodziły.
Naprawdę, one poniosły ogromną ofiarę. Bolszewicy mordowali ich w sposób bezwzględny, torturowali. To jest rzeczywiście wielka, nieznana jeszcze w Polsce, a warta przypomnienia i warta nagłośnienia, przywrócenia tych kobiet na panteon polskich bohaterów, bo one...
Powoli chyba się gdzieś zaczyna to przedostawać do świadomości Polaków. Również występują epizody, widać to i w serialach teraz, tak popularnych, najnowszych. Powoli gdzieś ta rola kobiet zaczyna być zauważana.
Znaczy ona była zauważona od razu po... wypadł po wojnie bolszewickiej. Wtedy się w pamiętnikach wiele pojawiało. Potem oczywiście była posucha. Za komuny to trzeba było wykradać książki z na przykład słynnego BUW-u, czyli Uniwersyteckiej Biblioteki, ale i z biblioteki mojego Instytutu Historii też. Myśmy mieli nawet specjalny system wykradania takich książek. I to dopiero teraz jakby druga fala wraca. I rzeczywiście przyjdzie czas na syntezę zbiorowego wysiłku, bo to trzeba wyważyć. Tu wtedy nie było podziału na kobiet i mężczyzn, bo każdy znał swoją rolę. Tyle tylko, że kobiety potrafiły świetnie wejść, jak zabrakło mężczyzn, lub przede wszystkim mogły, jakby chciały, to mogły niezwykle pochować tych swoich synów gdzieś tam za spódnicą. Nie, jeżeli syn poszedł ochotnikiem, a miał naście lat nawet, to te matki nie biegały i nie wyszukiwały, wracaj do domu, tam klapsa. Tylko skoro go przyjęli, to znaczy, że ma bronić ojczyzny. I ta postawa, i tu Jasna Góra, oblężenie Jasnej Góry, ja sobie nie zdawałem sprawy, jak potężne. Oglądałem oblężenie, jak wchodzą pielgrzymki, no jak wyobraźcie sobie, 100 tysięcy nagle wchodzi. To jest przepiękny moment, jak się wchodzi, jak witają nas ci, co weszli wcześniej, no i mieszkańcy Częstochowy. To robiło również wrażenie na Włochach, którymi się opiekowałem w pielgrzymce, na Francuzach. No oni mówią, żeby takie coś, żebyśmy tam mieli u siebie w kraju. U nich akurat katolicyzm gasł. I tak sobie wyobraziłem tą sytuację do kwadratu, do sześcianu. To jest właśnie Jasna Góra 14, 15, 16. No i 16 ta wspaniała wiadomość. Ojciec Przeor wychodzi na wały i mówi, wygraliśmy. Wygraliśmy wtedy podobno. Był zbiorowy płacz. Kobiety załkały, że prośba była wysłuchana.
Ale ta modlitwa, nie tylko na Jasnej Górze, to w Warszawie, na ulicach ludzie się modlili, tak, prawda?
To kościoły były oblężone.
Zawierzenie, tak, Matce Bożej było po prostu ogromne. I myślę, że opatrzność Boża też tutaj.
Tak, to było
wysiłek, jak mówi,
współdziałanie było.
Właśnie Bogdan Skradziński, wysiłek zbrojny, ale i opatrzność
wysiłek
Boża.
Duchowy, tak, ta potężna mobilizacja. Każdy wiedział, o co chodzi. Natomiast Zachód rzeczywiście nie wiedział. Zachód, no przecież Czesi mogli chociażby, dopiero oni jak w 68, jak mieli w Hradczanach czołgi, to dopiero zrozumieli, co było w 20.
Oni wtedy zabrali nam kawałek Zaolzia. Przecież to nie jest tak, że my w tym 38 roku upomnieliśmy się o coś, co nigdy do nas nie należało. Przecież w 18 roku ten kawałek ziemi został przydzielony niejako Polsce. No i Czesi wtedy wykorzystali moment, w którym my musieliśmy się zmagać ze śmiertelnym wrogiem i zajęli te tereny. I tam, trzeba powiedzieć, obrońcy ponieśli, zostali wymordowani zwyczajnie. Znaczy, dokonano wtedy nawet do zbrodni wojennej.
Do zbrodni zabicia kilkudziesięciu jeńców. Tak. Zginął między innymi Cezary Haller, krewny generałów, tak, obu. Tutaj jedna rzecz. Wojna z Czechami była w styczniu 19 roku. Wtedy oni nas napadli. Natomiast tu rzeczywiście wykorzystali to bardzo perfidnie, ten okres, i podzielono Śląsk Cieszyński niesprawiedliwie. 120 tysięcy Polaków świadomych już, którzy się właśnie, jak mówiłeś, w 18 roku samodzielnie wyzwolili. Pierwszą polską flagę zawieszono w Ostrawie Polskiej o godzinie 3:30 października. No, Czesi ją zrzucili, zawiesili taką samą, biało-czerwoną. No ale to już była ich flaga. I teraz ten obszar musiał odejść do Czech ze względu na fatalną decyzję Rady Ambasadorów. No i wtedy wypowiedział te słynne słowa premier Paderewski, że wykopano rów między Polakami a Czechami. On się fatalnie zemścił. No, myśmy odpowiedzieli w 1938 roku, ale nie tyle napadając Czechów, bo na Czesi nam nawet pomogli zająć te tereny, ile uprzedzając Niemców.
Tak,
Niemcy chcieli zająć ten obszar i zamienić za Gdańsk. I nasz wywiad dowiedział się o tym. Zawiadomiliśmy nawet Czechów, że słuchajcie, no oddajcie nam ten teren, bo za chwilę Niemcy wam i tak zabiorą. I wtedy Czesi powiedzieli, no musicie nas napaść, no nie mamy takiej decyzji. No i wtedy myśmy tymi notami, że tak powiem, pokonali opór czeski, ale w sytuacji, kiedy doszły wiadomości, że przez Olzę przepływają przez Odrę przepływają Niemcy, czeskie samochody podwiozły Legion Zaolziański pod sam brzeg i myśmy strzelali do Niemców już w 1938.
Minęła godzina 8.33. Ze mną w studio jest pan Krzysztof Jabłonka, historyk, i pan Adam Borowski, wydawca historyczny i działacz opozycyjny. My za chwilę wrócimy do rozmowy na temat Bitwy Warszawskiej. Ja chciałabym jeszcze porozmawiać o kilku takich epizodach, które były decydujące o wygranej, ale teraz posłuchamy sobie piosenki. To będą Czerwone Gitary, piosenka Krzysztofa Klęczona, Biały Krzyż. To był oczywiście zespół Sabaton, zespołu Czerwonych Gitar i piosenki Krzysztofa Klęczona. Posłuchamy za chwilę. A teraz wracamy do rozmowy. Ze mną w studio jest pan Krzysztof Jabłonka, historyk, oraz pan Adam Borowski, wydawca historyczny, działacz opozycyjny. Witam ponownie.
Witam państwa.
No i wracamy do rozmowy. Rozmawiamy sobie o Bitwie Warszawskiej 1920 roku. I porozmawiamy o takich teraz epizodach, o takich wydarzeniach, które były przełomowe dla zwycięstwa w 1920 roku. Już we wrześniu 1919 roku szyfry Armii Czerwonej zostały złamane przez porucznika Jana Kowalewskiego. Jakie to miało znaczenie?
No, fundamentalne. Słusznie zresztą grupa historyków podkreśliła, po raz pierwszy Polska wiedziała o przeciwniku więcej niż przeciwnik o nas. Ale to trzeba oddać sprawiedliwość nieboszczce Austrii. Dlatego, że Austria w pierwszej wojnie miała jeden z najlepszych wywiadów, a trzon tych wywiadowców stanowili Polacy. Oni łamali, oni znali przede wszystkim rosyjski, no byli Słowianami, więc to odróżniało ich od German, nów wszelakich. Węgrzy też się nie nadawali do rosyjskiego języka i już w czasie pierwszej wojny światowej, no chociażby ofensywa Brusiłowa została przewidziana i rozszyfrowana przez naszych deszyfrantów. Znali przy tym metody szyfrowania. To były klucze francuskie, którymi się, właśnie Francuzi uczyli Rosjan, jak się szyfruje wiadomości, bo ci wiele rzeczy przesyłali klarem, czyli otwartym tekstem, co już było w ogóle zbrodnią wojenną. No i dlatego Rosjanie już w pierwszej wojnie przegrywali wojnę informacyjną. I prawie w całości zespół z Armii Austro-Węgierskiej przeszedł do Armii Polskiej. Został zatrudniony tu pułkownik Rybak, cały zespół z nim związany. I gdzie przebywał, ciekawe? W Pałacu Saskim, którego jeszcze nie ma. Więc gdyby zapowiedź prezydenta się spełniła, to tam powinno być Muzeum Enigmy i Muzeum Szyfru Rewolucja, który złamano. No taka ciekawostka, że złamano go przy pomocy grzebienia, z którego wyłamano trzy zęby. I patrzono w tekście, to mniej więcej odpowiadało czterem cyfrom, pamiętajmy, że litery na cyfry. No i w pewnym momencie pojawiły się te same cyfry. Było to słowo divizja. I od tej pory już złamano, już reszta się można było domyśleć. Szyfry pękały szybciej niż Rosjanie deszyfrowali. Myśmy mieli szybciej wiadomości niż oni. No a druga bardzo ważna rzecz, którą myśmy tu już poruszyli. Polska kawaleria pułkownika Karnickiego rozgromiła radiostację w Ciechanowie. Oni szablami dokładnie te wszystkie lampy wycięli i północna armia sowiecka, czyli czwarta, no była głucha.
Była głucha, nie było połączenia między dywizjami
tak, rosyjskimi. Tak, nie dotarły do niej żadne wiadomości, nawet samolotem tam nie doleciały.
Natomiast my...
I parła na Toruń.
No. Tak, natomiast my żeśmy zagłuszali tak. Swoją radiostacją, nadając w tym czasie, czego Rosjanie kompletnie nie rozumieli, bo zaczęło się, na początku było słowo, to zagłuszaliśmy Ewangelią Świętego Jana. Prawda?
W filmie, który powstał, jest mowa o Księdze Rodzaju. Tak. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Owszem, też tak można zacząć, no ale akurat z zapisów wiemy, że przynajmniej pierwszego dnia zagłuszenia był to święty Jan. I to była walka dobra ze złem. Tak, to jest najlepsze ujęcie.
Tyle w tym jest symboliki niesamowitej.
Tak, że to były dwa światy, a właściwie świat normalny i antyświat.
I antyświat.
Antyświat, który niszczył całą normalność i wprowadzał totalną nienormalność. Ale tą nienormalność świat dopiero dostrzegł po II wojnie światowej. Wcześniej po prostu w to nie wierzono. Myśmy to na własnej skórze odczuli, no, zbrodniczość przechodzących armii. Przecież północne Mazowsze straszną cenę zapłaciło, ale przez to, za tą cenę, armia została totalnie rozgromiona. Pamiętajmy, bitwa, ogólnie mówiąc, Bitwa Warszawska to nie jest tylko zwycięstwo. To jest super zwycięstwo. Takie w historii mamy tylko trzy.
Tak, szkoda, że tak słabo zostało wykorzystane, bo powiedzmy ten pokój ryski no nie był na miarę,
oczywiście,
na miarę zwycięstwa, którego wtedy żeśmy odnieśli. Piłsudski oddał kierowanie delegacją endecji.
Dyplomacji. Tak.
Dyplomacji endeckiej.
A ta działała bardziej przeciw Piłsudskiemu niż przeciw bolszewikom.
Tak, ona sobie wyobrażała Polskę taką jednorodną etnicznie, prawda? Ona nie wyobrażała sobie. No, krótko mówiąc, Piłsudski potem musiał przepraszać Ukraińców, prawda, że przyjechał do obozu internowanych oddziałów ukraińskich i powiedział: panowie, przepraszam.
Ja was bardzo przepraszam.
Nie tak miało
jedyny
być, tak.
Przedstawiciel Polski, który kogokolwiek za cokolwiek
przepraszał. Tak.
W historii. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz, której już się niestety nie dało przeprosić. Armie polskie w październiku po zwycięskiej bitwie warszawskiej, ale potem i nad Niemnem, posunęły się o wiele dalej niż była granica. Zajęto całą Dzierżyńszczyznę, zajęto Mińsk białoruski. Gdzieś doszli do twierdzy Bobrujska i tej drugiej, tam Borysowa.
Jest taka fajna mapa Polski po ryskiej, prawda, po pokoju ryskim i miejsca bitew, prawda, które były to daleko, daleko na wschód. One wykraczają.
W końcu października Koziatyń zostaje i Korosteń zdobyte, a to już jest 50 kilometrów do Kijowa. I my to oddajemy. My to oddajemy w traktacie ryskim.
Warto też powiedzieć, że mimo, że traktat ryski jest nie tylko pokojem polsko-bolszewickim, bo tam bierze jeszcze udział Ukraina, prawda? Tylko, że tam nikt nie mówił po ukraińsku.
Tak,
po prostu.
Jest taki komiczny moment. Polakom bardzo zależało na szybkim podpisaniu, bo się zbliżał plebiscyt śląski i brakuje tekstu ukraińskiego. Myśmy się niestety zgodzili, czyli zdradziliśmy naszą Ukrainę, a uznaliśmy sowiecką. I wtedy Leon Wasilewski mówił: no to dajcie mi ten traktat, ja go przetłumaczę. I już na wieczór był gotowy, bo nikt z cała delegacja sowiecka nie miała ani jednego Ukraińca.
Tak. Którzy reprezentowali oczywiście Ukrainę sowiecką, prawda?
Tak. Nawet tak do tego stopnia. To wszystko była jedna wielka fikcja. Myśmy to zresztą przyjęli. Niestety za 30 milionów rubli w złocie.
Które nigdy do nas nie dotarły. Które nigdy do nas
nie dotarły. Tak. Sprzedaliśmy tę Ukrainę, ale uratowaliśmy honor, bośmy tych pieniędzy nigdy nie dostali. Po prostu nasi negocjatorzy nie zadbali o opracowanie systemu wypłacenia.
Ale warto jeszcze powiedzieć o...
Ale procenty rosną.
Ale warto jeszcze powiedzieć o atamanie Petruli.
Petruży,
tak. Który w myśl tego traktatu powinien zostać wydany, a Polska dwójka go ukryła.
Oczywiście,
no to mamy w sobie, że nie wydajemy ludzi, prawda?
Wprawdzie, z honorem się zachowano. Piłsudski rzeczywiście przez swoich zwolenników uratował tą podstawową tkankę rządu Ukrainy, który w Tarnowie się mieścił. I potem musiał kolejno emigrować. No i dodajmy jako puentę twojego wspomnienia. Petlura był pierwszym, który zapłacił za powrót Piłsudskiego do władzy. Jak wiemy, przewrót majowy był w maju 26. W sierpniu już agent sowiecki Schwarzblatt zastrzelił go zwyczajnie na ulicy Paryża.
W Paryżu.
I było to lęk przed powtórzeniem się sojuszu Piłsudskiego z Petlurą, który nad Związkiem Sowieckim bardzo długo wisiał i czego oni się naprawdę bali. Bitwa warszawska była przede wszystkim, pamiętajmy jeszcze, nie tylko o Europę, ale mieliśmy bardzo wiele osób po naszej stronie. Najciekawszym elementem i ciągle niedostrzeganym jest to, że Rosjan mieliśmy po naszej stronie.
Tak,
kilka tysięcy, kilka pułków było. Fiodorowa, Frołowa, były dwa pułki kozackie. Jeden dońskich kozaków i Jakowlewa kubańskich kozaków, czy kozaków z Kubania, nie z Kuby. W związku z tym jakby dusza rosyjska była po naszej stronie. Przeciwnikami było beznarodowe bolszewictwo, które negowało wartości nie tylko rodzinne, ale i narodowe. I to była bitwa światów.
A sukces tak wielkiej operacji wojskowej w dużej mierze zależał od tego, aby udało się utrzymać w ciągłej konspiracji i w tajemnicy. I był pewien taki moment, kiedy to było zagrożone, a mianowicie 13 sierpnia naczelne dowództwo Armii Czerwonej zdobyło pod Brześciem plan polskich działań i uznało je za mistyfikację. Opowiedzmy o tym epizodzie.
No to po prostu oficer padł i plany
przy granicy został zastrzelony,
tak, i po prostu plany dostały się w ręce sowieckie i Sowieci po prostu nie uwierzyli w to, że Polacy są zdolni, po pierwsze, że mają jeszcze siły na taki manewr. Uważali, że Polacy są w rozsypce, że polskie dzieci są pobite i wszystkie, które mają jeszcze jakąkolwiek zdolność bojową, są kierowane do obrony Warszawy. Byli tak o tym święcie przekonani, że uznali cały ten plan utraty
jako podrzucony,
prawda, jako mistyfikację polską, jako manewr wywiadu, który ma wprowadzić Rosjan w błąd i zatrzymać ich pochód na Warszawę. I po prostu to...
I to był cud.
I to był cud. To był kolejny cud.
No, tu jeszcze jedną rzecz trzeba dodać. Manewr, słynny manewr z Nadwieprza, zwany jest też manewrem Prądzyńskiego. Prądzyński w 1831, kiedy poprzednik Tuchaczewskiego, Paskiewicz, tym samym szlakiem szedł na Warszawę i miał ją zdobyć od zachodu, przejść gdzieś tam przez Wisłę.
Znaczy dokładnie Rosjanie stosowali manewr właśnie Paskiewicza, prawda, żeby obejść Warszawę od północy.
Tak, przekroczyć gdzieś Wisłę i zdobyć ją od zachodu, no tak jak Redutę Ordona przecież mamy na Woli. I w tym momencie 90 lat Polacy pokutowali za niewykonanie tego manewru w 1931. Gdyby wtedy był wykonany, no przynajmniej powstanie by dłużej trwało, a przynajmniej Prusacy by zostali jakoś tam sparaliżowani. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. O ile trzeciej armii, tej bliżej Wieprza, udało się częściowo uciec, oni tam przez lasy się przedzierali, no bardzo honorowe zachowanie Polaków, nie wolno było strzelać do śpiących żołnierzy. Dowódca kazał wstrzymać, jak się obudzą, ogolą, to będziemy walczyć. I tak Polacy postępowali. Natomiast czwarta armia została totalnie odcięta i musiała wkroczyć do Prus. Opisy są Polaków, przecież pamiętajmy, Mazurzy mówili po polsku, choć czuli się Prusakami. Opisują potwornie obdartą armię, pokrwawione szable, no ludzie upiory, oni to nazywali przejściem przez piekło i przerzucono ich błyskawicznie, żeby tam w ogóle, broń Boże, nie narozrabiali na tych ziemiach mazurskich, przez Litwę również, za Niemen. No, Piłsudski z jednej strony był oburzony, że tak Prusacy postępują, ale z drugiej w pewnym momencie wstrzymał polską interwencję dyplomatyczną. Mówią, bardzo dobrze, bo będziemy mieli pobitych przed sobą w następnej bitwie. I rzeczywiście te oddziały, które już raz poniosły tak totalną klęskę, pamiętajmy tam, one nie miały już ducha bojowego i zwiały przy pierwszym uderzeniu.
Ale inna rzecz, że Prusacy współpracowali z Sowietami po prostu i przeciwko Polsce. No, mieli świadomość, byli przeciwko tej niepodległości.
Adamie, ale ja bym tutaj dopuścił drugą część. Byli tacy, co współpracowali, ale byli tacy, którzy widzieli już zagrożenie. Tam zostało zajęte Działdowo, które należało przed wojną do Niemiec i kawaleria sowiecka zrobiła wypad do Prus, przywiozła tamtejszego burmistrza i posadziła go w Działdowie, bo miała być przywrócona granica przedwojenna, przed pierwszej wojny. Oczywiście Niemcy miały być sowieckie. No niemniej takie właśnie, tutaj się spełniły te plany. Część Niemców sobie już zdawała sprawę, że idzie, że bolszewizm jest groźniejszy niż tylko porachunki, niż zniszczenie traktatu i blokowała te działania tych Niemców, którzy chcieliby bardziej jeszcze pomóc bolszewikom. Tak jak to miało miejsce za czasów Paskiewicza i przecież tam cały transport rzeczny został przez Prusaków Paskiewiczowi udostępniony. Prądzyński jakby z zagrobu przemówił. Jest taki świetny obraz, raz w życiu go widziałem, jak Piłsudski jest pochylony nad stołem, na którym jest mapa i on się zastanawia, jaki manewr, a nad głową jest taki portret generałów powstania listopadowego, którzy mu pokazują. Tu atakuj, mówi, myśmy to zaniedbali, ty musisz. I to jest prawdą, że rokiem 18-20 płacimy za wszystkie powstania. Wyrównujemy to jakby. I kończy się to jednym wielkim, potężnym sukcesem. Nie tylko Polska żyje, ale Europa ocala, a przynajmniej jej kręgosłup.
No ileś państw powstało.
Przecież pamiętajmy, Finlandia, Estonia, Łotwa.
No gdyby nie to zwycięstwo, to i Litwy by nie było, i Łotwy by nie było.
Litwińcy dopiero później zdali sprawę, że też jakby nie było, bo wszystkim właściwie to zagrażało. No Węgry przecież były w całości po stronie polskiej. Natomiast najtragiczniej się chyba Anglia zachowała, której było wszystko jedno, oby złotem płacili.
Tak, bo tym Anglia była, pamiętamy to, obrzydliwa, bardzo dobrze, obrzydliwa momencie, i podczas pod koniec I wojny światowej wręcz była przeciwna polskiej niepodległości. Występowała
a przynajmniej wprost, polskim prawda? Granicom. A tak, no, Wolne Miasto Gdańsk, tak. Chociażby to strajk tamtejszych tak. dokerów. No, za to, żeśmy Westerplatte na szczęście dostali. Wreszcie własny jakiś kawałek właśnie wskutek strajku w Gdańsku. Natomiast Francja się dosyć porządnie zachowała. Tu się Francji należy i Foszowi. Proszę sobie wyobrazić, że w 20 roku, w sierpniu, postawił Foch na nogi 3-milionową armię, potwornie skrwawioną, i powiedział: jeden ruch Niemców, a my wkraczamy. I Niemcy się nie ruszyli. Dobrze, żebyśmy wtedy mieli 17 września w 20 roku, a nie mieliśmy. Już się rozeszły wieści o kapitulacji Warszawy. Przecież drugie powstanie śląskie jest dokładnie reakcją na to. Więc już nad nami śpiewali rekwiem, kiedy zdołaliśmy wygrać. I gratulacje. Rzeczywiście świat wtedy się ocknął, nawet szach perski przysłał nam gratulacje i parę innych. Anglia na samym końcu.
Minęła godzina 8:53. Ze mną w studiu jest pan Krzysztof Jabłonka, historyk, pan Adam Borowski, działacz opozycyjny, wydawca historyczny. My za chwilkę wrócimy do rozmowy. Ja właśnie chciałabym jeszcze trochę opowiedzieć o tym, o tej pomocy, która idzie z Węgier, bo pamiętam, Krzysztofie, kiedyś rozmawialiśmy na temat współpracy polsko-węgierskiej. Mówiłeś mi wtedy, jak tak naprawdę zapomniana często jest pomoc, która szła ze strony Węgier
długi
w Polsce.
Czas, tak. Tak. Ważne jest co? Nawet nie ilości, chociaż są imponujące. Wszystko. Węgrzy dosłownie oddali wszystko. Cały transport z Szczepel, to jest taka potężna fabryka amunicji, pojechał i oczywiście nie puszczono go przez Koszyce, czyli najkrótszą drogą. Czesi się tu zaparli, Słowacy nie mieli nic do gadania i wtedy cały transport, wtedy Francja rzeczywiście zadziałała dyplomatycznie. Rumunia puściła. Rumunia już było po traktacie trianońskim i przez Rumunię gdzieś tam tymi kolejami austro-węgierskimi cały transport dostał się na tak zwaną linię karpacką. Czyli przed Karpatami jest taka linia, tutaj ciąg dalszy do nas biegnie. I tam Sowieci na moment ją przerwali w Stryju. Zrobili taki wypad, zajęli linię kolejową i te transporty w bohaterski sposób przebiły się przez to, rozpędzając bolszewicką kawalerię. I 6 do 7 transportów dziennie musiało do Polski przyjść, bo byśmy nie mieli fabryk broni.
To myśmy w ogóle nie mieli żadnych fabryk.
Znaczy jakieś tam były w Dąbrowie Górniczej, ale oczywiście nie, Sowieci, jeszcze rząd carski, zdemontował mnóstwo fabryk, chociażby w Warszawie. 4 fabryki zbrojeniowe wyjechały do Rostowa i gdzie indziej. I stąd myśmy naprawdę na kroplówce we Francji byli i konieczność zawarcia bardzo znaczy rozejm był jeszcze przyzwoity. Pamiętajmy, zawarto go w bardzo ciekawy sposób. 12 października podpisano układ, że 18 października o 12 w południe kończy się wojna. I między 12 a 18 jeszcze można było zająć te terytoria. Wtedy ta nasza kawaleria ruszyła bardzo daleko. I potem już nie było możliwości. Dlaczego? Bo Francja wstrzymała już dostawy. Już bylibyśmy na krawędzi. No, Rosja za chwilę miała swoją rewolucję w Kronsztadzie, więc też była skłonna do rozmów, ale znów bardzo boleśnie nas uderzyła dyplomacja sowiecka. Do samego końca nie chciano podpisać traktatu przed plebiscytem śląskim. Ślązacy się bardzo bali, że będą musieli iść znowu na wojnę i to był bardzo ważne. Oni wiedzieli, że nam na tym zależy i na tym właśnie przegraliśmy. Nie uzgodniono, w jaki sposób mamy te przysądzone nam 30 milionów dostać. W związku z tym nigdyśmy ich nie dostali.
Minęła godzina 8:56. Teraz na moment przerwa reklamowa. Już za chwilę piosenka Czerwone Gitary, Biały Krzyż i wrócimy do rozmowy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wracamy do rozmowy. Minęła godzina 9:00. Ze mną w studiu jest, przypominam, pan Krzysztof Jabłonka, jeszcze historyk, pan Adam Borowski, działacz opozycyjny. Wydawca historyczny. I wracamy do rozmowy na temat Bitwy Warszawskiej, ale ja chciałam się jeszcze już tak powoli na zakończenie tego wątku historycznego zapytać o to, co się działo już po podpisaniu Traktatu Ryskiego i co się działo z kresami wschodnimi, z podział kresów wschodnich, żebyśmy trochę o tym opowiedzieli.
No niestety, ogromna ilość Polaków pozostała po drugiej stronie granicy. I to ponad pół miliona, którzy no, byli świadomi tego, bo przecież byli świadkami tej rewolucji, tego...
Kilkakrotnych przemarszów.
Przemarszów, tego barbarzyństwa i mieli świadomość, że zostają po drugiej stronie granicy. Oni chcieli wrócić do Polski, oni marzyli o tym, żeby była Polska i nie wyobrażali sobie, że ta granica będzie przebiegała tak, jak to zadekretowano w traktacie ryskim. Było ogromne rozczarowanie. I potem na szczęście wielu z nich no, repatriowano do Polski w 22 roku.
Się czasami, no, było powstanie rakowskie i Raków został w granicach. Jeszcze zdążono przerzucić granicę na drugą stronę wsi. Ale pamiętajmy o ogromnej ewakuacji. 1,5 miliona Polaków między 14 a 15 rokiem wyjechało do Rosji. Oczywiście nie byli to zesłańcy, oni tam żyli normalnie. Ale teraz musiał nastąpić egzodus. I ten egzodus był niestety reglamentowany. Na przykład ludzi...
Rosjanie nie dawali.
Tak, po prostu ludzi, którzy mieszkali, no byli, z których tworzono kołchozy, no nie chciano się ich pozbyć, bo nie miał kto uprawiać ziemi. Tragedią jest to, że zaczęto przy stole negocjacyjnym w Rydze, w Pałacu Czarnogłowców, kombinować, żeby stworzyć taką Polskę, w której będzie 60% Polaków i 40% innych. No i to spowodowało, że do 200-300 kilometrów cofnięto osiągniętą linię rozejmową z 20 roku. Chodziło o to, żeby zablokować Piłsudskiemu plan federacyjny. Przejęcie takich ogromnych obszarów, szczególnie Białorusi, bo aż do rzeki Druć, ba, nawet można było wtedy nawet na Dnieprze ustanowić granicę.
Tak, ale...
I Offa się na to zgadzał.
Tak.
Problem był, że wtedy trzeba było odtworzyć, czy podtrzymać istnienie państwa białoruskiego, no i państwa ukraińskiego z Petlurą.
A tego narodowa demokracja nie chciała.
A tego narodowa demokracja w ogóle nie mogła przełknąć. No i Piłsudski powiedział, bez stanu wojennego nie dałoby się tego wprowadzić. Tak. I niestety ustąpiono tu. Zresztą odsunięto Piłsudskiego, dyplomaci przejęli. I tragedia jeszcze się zaklucza w czym? Przejął Sejm. Gdyby to jeszcze negocjował Eustachy Sapieha, który był no, wytrawnym dyplomatą, ale to byli przedstawiciele Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmowej. I władza ustawodawcza wdała się w wykonawczą. No, efekt był fatalny, bo po prostu nie znano się na dyplomacji. I niezabezpieczenie chociażby, znaczy zwrotu tych przyznanych pieniędzy. Wprawdzie polska delegacja dostała w sumie wybór taki trochę zakamuflowany. Albo oddajemy wam skarby narodowe, albo pieniądze. I Polacy woleli skarby narodowe. Szczerbiec, Arrasy, no wspaniałe dzieła sztuki. Jednak metryki koronne i litewskie wróciły do Polski. To było, warto było poświęcić te ruble. No, dzięki temuśmy nie sprzedali Ukrainy, bośmy pieniędzy nie dostali. Natomiast no, na honorze ucierpieliśmy. Potem, jak nas zdradził Zachód w 45, to przypomniano, tak samo myśmy zdradzili w 20. Ukrainy po prostu nie trzeba było wtedy zdradzać.
Zdradzać, tak.
Bardzo serdecznie dziękuję. To był pan Krzysztof Jabłonka, który jeszcze zostanie z nami w studio. A my, jako że mamy jeszcze 10 minut i mamy drugiego gościa, pana Adama Borowskiego, to chciałabym porozmawiać o filmie. Skończyły się zdjęcia do filmu Legiony.
Nie tylko zdjęcia się skończyły, bo skończył się już montaż. W tej chwili jest robiony kolor, prawda? Jest tak zwany postsynchrony. Dźwięk, jest skomponowana muzyka, nakładana już muzyka. Mamy do 16 września, do premiery filmu Legiony w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Mamy zaledwie tam 30 kilka dni, więc ta produkcja trwa rzeczywiście pełną parą i wszyscy pracują, święta nie mają. Każdego dnia trwa bardzo intensywna praca. Trwa bitwa teraz o Legiony. Tak. W kinach film będzie od 20 września i jednocześnie ten film jest bierze udział w konkursie na Festiwalu Filmów w Gdyni. Będzie brał udział w konkursie. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, że sprawa Legionów po prostu była, znaczy nigdy nie było żadnego filmu o Legionach. Po prostu jest to pierwszy film zrobiony z wielkim rozmachem, z tym, że nie jest to rekonstrukcja. Jest to film fabularny, gdzie przewijają się wątki jak to żołnierze, którzy żyją, kochają, są ludźmi z krwi i kości. Jest tam romans, prawda, który, gdzie kawalerzysta i piechociarz, piechur się starają o względy, znowu działaczki, prawda, Ligi Kobiet, która, no, żołnierza, krótko mówiąc, niepodległości. Film jest zrobiony z wielkim rozmachem, jest wspaniale nakręcona szarża podrokitną, która przed wojną była legendarną, porównywana do szarży pod Samosierą i przez lata zafałszowywana, bo uchodziła, ta szarża podrokitną uchodziła za szarżę straczeńcą i nazwijmy bezsensowną, prawda, że polscy kawalerzyści zostali posłani na śmierć. W pewnym sensie tylko tak było, bo po pierwsze Austriacy nie puścili, bo normalnie stosuje, że idzie szarża kawalerii, a za kawalerią idzie piechota.
Zajmuje
te tereny. Piechota nie poszła. Prawdopodobnie, tak przynajmniej mówią przekazy, że szarża została odwołana, a Dunin Wąsowicz nie mógł już, znaczy nie otrzymał
tego rozkazu na czas,
nie mógł odwołać. Już ruszył. Ograniczał straty przez to, że on był dowódcą dywizjonu złożonego z dwóch szwadronów, mając świadomość, że idzie na cztery linie okopów rosyjskich, chciał ograniczyć straty, pojechał tylko jeden szwadron, był w odwodzie. Ale prawda jest taka, że na górę cztery linie okopów dotarło dwóch. I Rosjanie, którzy potem dotarli na góry, piechota nie poszła, więc oni po prostu zjechali potem z powrotem na dół. Niemniej jednak Rosjanie się przestraszyli tego, że
uciekli z tych okopów.
Po prostu uciekli i rano, na następnego dnia rano, już Rosjanie opuścili swoje tereny, prawda? I uzyskaliśmy wiele, wiele kilometrów frontu, terenu odzyskaliśmy. Natomiast warto powiedzieć, że jechało w szarży 63. Zginęło na polu bitwy, zginęło 15.
Tak jak pod Samosierą.
Dwóch jeszcze potem zmarło w szpitalu.
W niewoli rosyjskiej.
W szpitalu zmarło. Niemniej jednak szwadron o tyle przestał istnieć. Stracił wartość bojową, ponieważ było 20 kilku ciężko rannych. Niemniej jednak uzyskanie tyle kilometrów terenu na froncie kosztem 17 poległych jest naprawdę jednym wielkim zwycięstwem. I musimy sobie to jasno powiedzieć, że szarża pod Samosierą była zwycięską szarżą.
I rokitną.
Przepraszam.
W obu przypadkach.
Tak.
Ale Adaś, przepraszam, wskoczę ci w słowo, bo tu jest ważny moment. Dlaczego była ważna ta szarża i ideologicznego punktu widzenia. Tam się zaczynała granica Rosji. Tak. I było takie przeświadczenie, które ogarnęło armię austriacką, że Rosjanie co jak co, ale już swojego terenu to będą bronić jak za Napoleona. I powstał ogromny strach przed atakowaniem Rosjan na ich własnym terenie. I ten strach przełamała szarża polska. Mówi, Austriacy nie mogą, ale Polacy zawsze dopadną przeciwnika. Rosjanie nie są dla nich straszni. I to myśmy przełamali w żołnierzach.
Jeszcze jest pokazana bardzo, najkrwawsza bitwa w tej epopei legionowej, dwuletniej, prawda, pod Kościuchnówką, gdzie walczyły wszystkie trzy brygady na tym terenie, gdzie wycofywali się Austriacy, prawda, wycofywali się Węgrzy, natomiast Polacy trwali na posterunku i musieli się wycofać, bo po jednej stronie, po drugiej stronie
już było pusto.
W związku z tym, żeby nie zostać okrążonym, musieli się wycofać. Ale
Węgrzy nas tam uratowali.
Tak, natomiast my wycofywaliśmy się w pełnym porządku, prawda?
I na końcu.
Tak,
i tu dodać warto, że Polacy stanowili zwornik między Niemcami a Austrią. I Rosjanom się wydawało, że jak uderzą pomiędzy, to rozbiją cały ten front. A tymczasem trafili na Polaków i połamali zęby.
I to jeszcze ważne. ważna jest. Ta bitwa jest o tyle ważna, że wtedy Niemcy i Austriacy przekonali się, jak wartościowym żołnierzem jest, są legioniści. Wcześniej nie doceniali, prawda,
to było takie,
Polaków.
Traktowano
jak pospolite ruszenie, prawda, tam
takie młodzieżowe trochę. Tak.
Natomiast zobaczyli i stąd był pomysł potem i stąd zrodziła się akty 5 listopada.
Prawda, wskrzeszenie Królestwa Kongresowego.
Tak. Wskrzeszenie. Bo mieli nadzieję, że w ten sposób pozyskają polskiego rekruta, milionową armię. Tak, szacowali nawet na pół, że Polacy są zdolni wystawić 1,5 miliona.
No, z dodatkiem tych korpusów, co były po stronie rosyjskiej. Tak. A myśmy wtedy zastrajkowali i przeszli na inną stronę.
Panie Adamie, to jeszcze raz zaprośmy na premierę, ponieważ czas już nam się powoli kończy.
W kinach jest od 20. Premiera będzie 16, uroczysta w Złotych Tarasach, natomiast film będzie od 20 w kinach i warto tylko przypomnieć kilka ról. Września oczywiście tego roku warto przypomnieć, bo jest tam absolutnie wspaniała rola Baki, Mirosława Baki, który gra prawdziwą postać Stanisława Kaszubskiego, pseudonim Król. Warto zapoznać się z tą postacią, bo to jest wspaniała i naprawdę obraz wspaniałego, wielkiego Polaka. Jan Frycz gra Piłsudskiego, natomiast w rolach głównych jest Sebastian Fabiański i pan Gellner i pani Ola Wolańska.
Pojawi się też jeszcze Borys Szyc.
Borys Szyc gra epizodyczną rolę Dunina Wąsowicza.
Tego, co padł.
I warto jeszcze wspomnieć o Antoni Pawlickim, który gra zastępcę Dunina Wąsowicza, Kisielnickiego, ale jeszcze jest bardzo ważna rola oficera rosyjskiego Złotnickiego, którego gra przepraszam, zapomniałem nazwiska syna pani Seniuk, prawda? Ale rola jest naprawdę wspaniała.
Ale
to
można
jest genialne.
Sobie sprawdzić, już jest obsada.
To syn pani Seniuk.
To będzie zagadka dla naszych.
Tak. Syn pani Seniuk gra tę rolę.
Panie Adamie, to już ostatnie pytanie. Dowiedziałam się, że kandyduje pan w najbliższych wyborach z Prawa i Sprawiedliwości. Skąd pomysł na kandydowanie?
I jak na ciebie głosować?
Tak. Pomysł się wziął stąd, że w grudniu 16 roku, kiedy próbowano rząd Prawa i Sprawiedliwości obalić tym, co teraz nazwijmy Ciamajdanem, prawda? Ale rzeczywiście, gdyby udało się wtedy opozycji zgromadzić za 20 tysięcy pod Sejmem i zajęliby Sejm, który byłoby po zabawie i byłyby przedwczesne wybory. Prawda? I uznałem, że wtedy moim obowiązkiem jest włączyć się aktywnie w obronę dobrej zmiany i myślę, ponieważ do tego jeszcze reforma wymiaru sprawiedliwości nie została dokończona, została zatrzymana zarówno przez bunt sędziów, którzy tej kasty sędziowskiej, która nie chce żadnych reform w wymiarze sprawiedliwości, chce zachować swoje przywileje, ale również przez urzędników Unii Europejskiej, którzy powstrzymali pewne zapisy w reformie sądownictwa. Tą reformę sądownictwa trzeba doprowadzić do końca i myślę, że uznałem, że zwieńczenie mojej takiej kariery, na ile ja sobie wyobrażam, takiej politycznej, mojej drogi życiowej, będzie bycie posłem i doprowadzenie kontynuacji dobrej zmiany i doprowadzenie do końca reformy wymiaru sprawiedliwości. Będzie taką moją rolą pod sam koniec życia, bo swoje lata mam, prawda? I myślę, że to byłoby...
Jeszcze młodzieńczy jest.
Poprosiłem pana prezesa o to, by wpuścił mnie na listy Prawa i Sprawiedliwości, bo nie wyobrażałem sobie o startowania z innej listy. To jest po pierwsze. Po drugie, z Warszawy, ponieważ jestem rodowitym warszawiakiem z dziada, pradziada, a miejsce nie jest istotne, nie było dla mnie istotne, bo jeśli Bóg da i wyborcy, że się dostanę, to dostanę się z każdego miejsca.
Tylko
prawda?
Powiedzmy, które to miejsce.
14, prawda? Także jeśli ktoś uzna, że warto, żebym głos z mównicy zabierał to walczył o wymiar sprawiedliwości, to bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi był Krzysztof Jabłonka, historyk, Adam Borowski, historyk, działacz opozycyjny.
My
już teraz musimy kończyć.
14 miejsce na liście.
Jest godzina 9:15. Przenosimy się już powoli do Wilna. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.